poradnik sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.
A my jak w zegarku po godzinie pierwszej w poniedziałek witamy na naszej antenie panią Elżbietę Baumgartner. Dzień dobry pani Elu.
Witam panie redaktorze, witam naszych słuchaczy.
I rozpoczynamy oczywiście nasze poniedziałkowe spotkanie. Dzisiaj zaczynamy od kwestii podatkowych nowo przybyłego imigranta, więc prosimy słuchać uważnie, jeżeli ktoś tutaj właśnie niedawno się zjawił u nas, być może też jest nowym słuchaczem naszego radia. Mamy pytanie od pana Aureliusza. Dzień dobry. Może będzie mi pani w stanie udzielić pomocy, bo jestem powalony systemem podatkowym w USA. Otóż aktualnie przebywam w USA od kwietnia 24. Wjechałem na wizie turystycznej, w lipcu wziąłem tu ślub i aktualnie jestem w trakcie ubiegania się o green card. Zacząłem niedawno czytać o podatkach i odkryłem ku memu zdziwieniu, że nie dość, że będę musiał składać zeznanie za rok 2024, chociaż nie wiadomo, czy w ogóle tu będę w tym roku jeszcze pracować, to do tego okazuje się, że USA może mnie traktować jako rezydenta podatkowego za poprzedni, 2023 rok. A to dlatego, że liczba dni za moje turystyczne pobyty w 2022 i 2023 przekroczyła 183 dni. Odkryłem to zaledwie parę dni temu. I teraz pytanie. Czy mogę wciąż wysłać formularz 8840, żeby ubiegać się o tak zwane Closer Connection Exception? Czy zostanie mi to uznane? Mój dochód w Polsce w 2023 roku nie przekroczył amerykańskiej kwoty wolnej od podatku, więc niby nie musiałbym składać 1040 za 2023, ale musiałbym złożyć FBAR za 2023, gdyż miałem oszczędności przekraczające 10 tysięcy dolarów. Dlatego wolałbym, gdyby IRS uznało, że moim krajem rezydencji podatkowej była Polska. Bardzo proszę o pomoc, jeżeli ma pani doświadczenie, czy mogę wciąż dosłać ten formularz 8840, ubiegając się o wspomniane Closer Connection Exception za poprzedni rok. Pozdrawiam serdecznie, Aureliusz.
Panie Aureliuszu, no rozumiem pana frustrację, no bo przyjechał pan do nowego kraju, próbuje pan tutaj być w zgodzie z przepisami, te przepisy wydają się panu bardzo skomplikowane. Ale ja mam dla pana dobrą wiadomość. Bo tak, patrzę na pana list. Pan był trochę w Stanach w roku 22, trochę w 23 i teraz już na stałe od kwietnia. I rzeczywiście to uzbierało się więcej niż pół roku. Ale, panie Aureliuszu, skoro w roku minionym, 2023, pana przychód nie przekroczył kwoty wolnej, to mimo tego, że pan stał się rezydentem podatkowym w Stanach, to zeznania pan nie musi słać. Dlatego, że nawet gdyby pan posłał zeznanie podatkowe, to podatki wyniosłyby zero. A IRS wcale nie chce słyszeć od nas, jeżeli nie płacimy podatku, bo to tylko przysparza im kłopot. Teraz ten FBAR. Ten FBAR to jest formularz, który składa się na sieci, jeżeli ma się konto w banku zagranicznym. I na tym koncie jest więcej niż 10 tysięcy dolarów. I ten FBAR, posłałam panu link do tego formularza, który się, jak mówię, wypełnia na sieci, nie na papierze. Więc niezależnie od tego, czy w danym roku, na przykład w 23, pan posłał zeznanie podatkowe, czy nie posłał pan zeznania podatkowego, czy pan płacił, był dłużny podatki, czy nie, to ten FBAR należy wypełnić. To nie jest żaden ból głowy, to jest kwestia 5-10 minut. Po prostu podaje pan swoje dane na sieci, nazwę banku, w kraju jakim, jaka kwota mniej więcej i to jest wszystko. To jest zwyczajna deklaracja, tylko taka raportowa. Teraz tak, pan ożenił się w Ameryce. Moje gratulacje. Czeka pan na zieloną kartę. Więc w roku bieżącym, 2024, powinniście się państwo rozliczyć z podatków jako małżeństwo, czyli Married Filing Jointly. co da wam oszczędności podatkowe. Domyślam się, że żona pracuje. Pan mówi, że pan nie wie, czy pan będzie zarobkował, czy nie. No ale jeżeli żona pracuje i zarabia powyżej kwoty wolnej, no to to się rozliczycie. Rozliczenie to jest naprawdę proste. Proszę sobie zafundować moją książkę, jak oszczędzać na podatkach. Jej się można przyjrzeć w witrynie poradnik sukces.com. Czyli, panie Aureliuszu, pana sytuacja podatkowa jest bardzo prosta. Po prostu nie ma pan obowiązku podatkowego, bo pana przychody były poniżej kwoty wolnej. Tak, skoro ma pan pieniążki za granicą, ponad 10 tysięcy, pan wypełnia ten FBAR, ten formularz na sieci i to jest wszystko.
No to pani Elu, to ja może jeszcze dopytam, przypomnijmy naszym słuchaczom, tutaj jeszcze była mowa o tym formularzu 8840 Closer Connection Exception. Czy moglibyśmy wyjaśnić naszym słuchaczom, czemu to służy?
Tak, no pan Aureliusz wczytał się w szczegóły przepisów i myślę, że go to również dotyczy. Teraz co to jest ten formularz 8840? Zacznijmy może od początku. Jeżeli cudzoziemiec spełnia warunek tak zwany Substantial Presence Test, to staje się amerykańskim podatnikiem. I co się z tym wiąże? No to się wiąże, że wtedy cudzoziemiec staje się zobowiązany do deklarowania przychodów z całego świata. I krótko mówiąc, każda osoba, niezależnie od statusu imigracyjnego, staje się amerykańskim podatnikiem, czyli rezydentem podatkowym, niezależnie od jej statusu imigracyjnego, jeżeli spędzi w Stanach więcej niż pół roku, te 183 dni. I te dni sumuje się z ostatnich, w odpowiedni sposób sumuje się z ostatnich 3 lat. I rezydent podatkowy, taki właśnie jak pan Aureliusz, ma obowiązek deklarować przychody z całego świata, a rezydent, nie rezydent, tylko przychody umiejscowione w USA. Więc to jest duża różnica dla ludzi, którzy mają przychody w różnych częściach świata. I każdy chciałby być raczej nie rezydentem tutaj w Stanach i tylko płacić podatki od przychodów umiejscowionych w USA, a nie płacić podatków od przychodów z innych krajów. A więc w niektórych okolicznościach cudzoziemiec zechce udowodnić, że w zasadzie miał bliższe związki ze swoim krajem, a nie z Ameryką, i w związku z tym ma podstawy, żeby nie być amerykańskim rezydentem podatkowym, mimo tego, że tam uzbierało się 183 dni pobytu w Stanach. No i temu właśnie służy ten formularz 8840. To oświadczenie, to jest oświadczenie o wyjątku dotyczącym bliższego związku dla cudzoziemców. To może tak brzmi troszeczkę tajemniczo. Po prostu udowadniamy, że mimo tego, że mimo różnych okoliczności mieliśmy bliższy związek z naszym krajem, czyli powiedzmy z Polską, a nie ze Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym należy się nam być traktowanym jako podatkowy nierezydent, czyli nie płacić podatków w Stanach z przychodów z całego świata.
No, słyszę.
Więc, żeby nierezydent mógł się ubiegać o to, o ten przywilej, musi się rozliczać na formularzu 1040 NR, to jest Non-Resident Alien Income Tax Return, i tam się deklaruje przychody amerykańskie, ale nie korzysta się z kwoty wolnej. Poza tym, panie Aureliuszu, muszę powiedzieć, że żeby w ogóle móc rozważyć ten wyjątek dotyczący bliższego związku dla cudzoziemców, czyli ten formularz 8840, to trzeba spełnić pewne warunki. I się pan nie kwalifikuje do tego wyjątku bliższego związku, jeżeli dotyczy pana którykolwiek z następujących warunków. To sobie wydrukowałam i właśnie panu wyrecytuję. Przebywał pan w Stanach Zjednoczonych 183 dni więcej w ostatnim roku kalendarzowym. Warunek drugi. Jest pan stałym rezydentem Stanów Zjednoczonych, czyli ma pan zieloną kartę. No pan nie ma zielonej karty. Te 183 dni to tylko patrzeć, a już się panu uzbierają. Ale jest warunek trzeci. Warunek trzeci, że nie jest pan uprawniony do tego wyjątku bliższego związku, jeżeli złożył pan wniosek o zieloną kartę lub podjął pan inne kroki w celu jej uzyskania. Także, panie Aureliuszu, nie kwalifikuje się pan do tego wyjątku bliższego związku. Czyli nie może pan rościć bliższego związku z Polską, skoro pan ubiega się o zieloną kartę i czeka pan na jej przyznanie. Bowiem złożył pan wniosek o tą zieloną kartę z tytułu małżeństwa, czyli w sumie stał się pan rezydentem podatkowym i nie może pan rościć inaczej. Ale to i tak nie ma żadnego znaczenia. Niech pan zapomni o tym formularzu 8840, dlatego że, tak jak pan sam napisał, nie ma pan przychodów przekraczających kwoty wolnej, więc wszystko jest w porządku. Może pan sięgnąć po publikację IRS 519 US Tax Guide for Aliens.
Pani Elo, a jeżeli chodzi o nas wszystkich, naszych słuchaczy, którzy teraz słuchają, czy ktoś z nas powinien w ogóle zaprzątać sobie głowę właśnie tym wyjątkiem bliższego związku, jak mielibyśmy to przetłumaczyć na polski język? Bo to brzmi oczywiście jak taka wyższa szkoła podatkowa, jeżeli chodzi o ten kłopot. Nie wiem, kto powinien się tym zainteresować? Może, nie wiem, może osoby, które bardzo dużo zarabiają, mają kilka biznesów i tak dalej. Czy jest jakaś taka grupa konkretna, czy ktoś powinien, czy z reguły raczej my wszyscy możemy spać spokojnie?
Raczej możemy spać spokojnie, ale ma pan rację, że ubieganie się o ten wyjątek bliższego związku ma sens w przypadku zamożnych ludzi, którzy mają przychody w różnych krajach, biznesy tu i tam, którzy w Stanach bywają często i w sumie im się tam uzbiera te 183 dni w ostatnich 3 latach, ale oni są tutaj okazyjnie, są w sprawach biznesowych, a wszystkie ich więzy są z Polską. Czyli w Polsce mają mieszkanie, rodzinę, samochód, biznes i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj w przypadku, jeżeli nasi słuchacze wpadają w tę kategorię, to sugeruję porozmawiać na ten temat ze swoim księgowym. Ale reszta z nas, normalni zjadacze chleba, to nie powinni sobie w ogóle zawracać taką sprawą głowy, dlatego że albo się mieszka w Stanach, albo się nie mieszka, prawda? Normalni zjadacze chleba nie podróżują po świecie, nie prowadzą biznesów na różnych kontynentach. I jeżeli mieszkamy w Stanach Zjednoczonych, stuknęło nam 183 dni, to jesteśmy tu podatnikiem. Jeżeli natomiast nie stuknęło nam 183, nie uzbieraliśmy pół roku, a mamy w Polsce mieszkanie, samochód, konto w banku, pracę czekającą i tak dalej, no to wiadomo, że silniejsze związki są z Polską i wtedy tutaj jesteśmy podatkowym, nie rezydentem, a rezydentem podatkowym jesteśmy w Polsce.
A my przechodzimy do kolejnego pytania. Kolejne pytanie od pani Lidii. Mam następujące pytanie i podejrzewam, że tylko pani może mi udzielić odpowiedzi. Mianowicie, wiem, że przy rozliczeniach podatkowych z IRS należy zgłaszać posiadanie konta w banku w Polsce, jeżeli na koncie jest zdeponowane minimum 10 tysięcy dolarów. I teraz tak, rozliczamy się wspólnie z mężem i każdy z nas posiada oddzielne konto w banku w Polsce, z upoważnieniem drugiego małżonka. Na każdym z tych kont znajduje się około 20 tysięcy złotych, razem daje to 10 tysięcy dolarów. Czy w takim przypadku należy zgłosić to do IRS, gdy będziemy rozliczać się za rok 2024?
Tak, to jest pytanie troszeczkę podobne do pana Aureliusza, bo on też pytał o ten FBAR, to zgłoszenie konta zagranicznego. Więc pani Lidio, przepisy mówią, że należy deklarować każde zagraniczne konto. Bo jeżeli pani sporządza deklarację, bo musi pani, bo pani przychody są powyżej kwoty wolnej, to wtedy na formularzu zwanym Schedule B, na którym deklaruje się odsetki, dywidendy i tak dalej, to tam w wierszu 7a jesteśmy pytani, czy kiedykolwiek w roku rozliczeniowym byliśmy w posiadaniu konta finansowej zagranicznej instytucji. I jeżeli tak, to pytanie jest, czy jesteśmy zobowiązani posłać formularz FBAR. FBAR to inaczej mówiąc, to jest FinCEN Form 114. I teraz, kiedy jesteśmy zobowiązani posłać przez internet ten FBAR? Jesteśmy wtedy, jeżeli suma naszych kont finansowych za granicą wykracza 10 tysięcy dolarów. I to robimy na internecie. Łatwo znaleźć ten FBAR, wpiszemy tylko albo Vincent Form 114, pojawia się ta stronica. Co nas jeszcze pytają, tam w wierszu 7b, na tym formularzu Schedule B, pytają, w jakim kraju mamy pieniądze. I teraz pani Lidia pyta, jak wygląda sprawa, jeżeli małżonkowie mają różne konta. Więc tak, jeśli konta są wspólne, kilka kont na dwa nazwiska, pani i męża, to jeżeli te konta są wspólne, a macie obowiązek wypełnienia FBAR-u, czyli macie w sumie ponad 10 tysięcy za granicą, to tylko jeden z małżonków śle ten formularz FBAR i zgłasza sumę na tych różnych kontach, bo to są wspólne konta, powtórzę. Natomiast jest inaczej, jeżeli konta są indywidualne, bo wtedy każdy z was, każdy z małżonków wypełnia swój własny formularz FBAR. I tu odsyłam może do książki pod tytułem Jak chować pieniądze przed fiskusem. Tam dokładnie omawiam te kwestie. Można się jej przyjrzeć na witrynie poradnika Sukces, poradnik sukces.com.
A my przechodzimy do kolejnego wątku. Nasza słuchaczka zadzwoniła do nas w sprawie swojej sąsiadki, pani Marii. Pani Maria ma 88 lat. 11 lat temu zmarł jej mąż, który zarabiał bardzo dobrze i miał znaczną emeryturę. Od tej pory pani Maria żyje z bardzo małej własnej emerytury, polegając na pomocy państwowej. Nasza słuchaczka słucha Polskiego Radia i wie, że wdowy mogą dostawać renty wdowie po mężu. Dowiedziała się, że pani Maria nigdy o rentę wdowią nie wystąpiła, mimo że ta byłaby znacznie większa od jej własnej emerytury. Nie wystąpiła, bo nie wiedziała. Słuchaczka pyta nas teraz, co zrobić, jak możemy pomóc pani Marii, czy pani Maria dostanie na przykład wsteczną wypłatę.
Ajajajajaj. Przez 11 lat pani Maria mogła brać rentę wdowią. Znaczną rentę wdowią, jak pisze nasza słuchaczka, ale nie brała i tylko polegała na swojej jakiejś tam mikroskopijnej emeryturze. Miałem przypuszczać, że renta małżeńska pani Marii byłaby też większa od jej malutkiej emerytury. Więc pani Maria straciła mnóstwo pieniędzy. Mnóstwo pieniędzy przez po prostu niewiedzę. Przez niewiedzę. I teraz co robić? No pobiec do Urzędu Social Security. Pani Maria powinna zrobić sobie appointment w Social Security, pójść tam jak najszybciej i złożyć wniosek o rentę wdowią. Trzeba czynić po prostu dowód tożsamości, akt zgonu męża, akt małżeństwa. Teraz, czy pani Maria dostanie wsteczną wypłatę? Nie, nie dostanie wstecz za te 11 lat, dostanie co najwyżej za 6 miesięcy. No i naprawdę przykro mi słyszeć, no, że pani Maria nie słucha Polskiego Radia. Bo przez 11 lat, a może nawet więcej, brała niską własną emeryturę zamiast renty wdowiej, która no, była znacznie wyższa od jej emerytury. Tak jak mówię, proszę natychmiast, jak najszybciej złożyć wniosek o rentę wdowią, żeby już nie tracić więcej pieniążków.
A my przechodzimy do pytania od pani Ewy. Witam serdecznie, pani Elu. Moje pytanie. Jeżeli jeden małżonek nie wypracował koniecznej liczby kwartałów do uprawnienia pobierania własnej Social Security i będzie pobierał 50% Social Security małżonka, to jak to jest z prawem do Medicare? Czy też będzie uprawniony z racji uprawnień małżonka, który ma wypracowaną Social Security? Ciągle wałkujemy te tematy, ale może jeszcze raz. Dziękuję i pozdrawiam, Ewa.
Pani Ewo, jak najbardziej. Odbiorca renty małżeńskiej staje się w pełni ubezpieczony w Social Security. W związku z tym ma prawo do Medicare z racji pracy małżonka.
I to wszystko. Widzi pani Ewo, tak jakie to było szybkie. Więc przejdziemy do pana Janusza. Na wstępie chciałbym wam pogratulować jakości i przejrzystości książek z serii Poradnik Sukces. Znalazłem tam profesjonalną esencję opisującą metodycznie, krok po kroku tematy, które mnie interesują. Ale mam jedno krótkie pytanie. Mam w Polsce konto, na której jest odkładana moja polska emerytura. Chciałbym część z tych pieniędzy przesłać na moje konto w USA. Czy taki transfer wymaga zgłoszenia do IRS i czy będzie od tego naliczony podatek dochodowy w USA? Pozdrawiam serdecznie, Janusz.
Panie Januszu, to nie transfer pieniędzy powoduje obowiązek podatkowy. To fakt otrzymywania polskiej emerytury powoduje obowiązek podatkowy i z tej polskiej emerytury pan powinien rozliczać się co roku, czyli dodać polską emeryturę do swoich przychodów amerykańskich. Może pan wtedy korzystać z foreign tax credit, jeżeli pan płacił podatki w Polsce, to te podatki może tutaj pan proporcjonalnie odjąć od podatków amerykańskich. Właśnie, tak jak mówię, dzięki foreign tax credit. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, kiedy suma pana przychodów, zarówno polskich, jak i amerykańskich, plasuje się poniżej kwoty wolnej.
A my przechodzimy do pytania od pani Teresy. Droga pani Elżbieto, mam pytanie. Moja siostra przyjechała do USA na wizie turystycznej w 1998 roku. Przebywała w USA przez parę miesięcy. Potem wyjechała do Polski. W czasie pobytu w USA dostała numer Social Security, ale adnotacja, że nie może pracować. Potem była rozliczana przez 40 kwartałów, nie ma legalnego pobytu. Obecnie przebywa w Polsce i ma 70 lat. Czy jest uprawniona do amerykańskiej emerytury? Proszę uprzejmie o odpowiedź, Teresa.
Zaraz. Siostra była w Stanach tylko kilka miesięcy, a potem przez 10 lat deklarowała fikcyjne przychody i płaciła amerykańskie podatki.
To tego nie wiemy, to jest trochę skomplikowane. Wiemy tylko to o tych 40 kwartałach. Może pani, może wróciła?
40 kwartałów, tak, to jest 10 lat.
Tak, ale tak, może siostra wróciła, a pani Teresa nie napisała. No nie wiemy tego.
No wróciła, bo była tylko kilka miesięcy, tak. A potem przez 10 lat deklarowała. Czyli będąc w Polsce, tu deklarowała jakieś przychody, płaciła amerykańskie podatki, pyta, czy należy jej się emerytura. No. Jeżeli siostra deklarowała co najmniej minimalne kwoty pozwalające się w tamtych latach na zaliczenie tych 4 kwartałów rocznie i uzbierała 40 kwartały, a ma dobry numer Social Security, to tak, to jest uprawniona do emerytury, ale jakiej emerytury? No może 100 parę dziesiąt, może $200 miesięcznie. Jeżeli siostra bierze również emeryturę polską, to amerykańska emerytura będzie jej pomniejszona o więcej niż połowę z tytułu Windfall Elimination Provision. Natomiast jeżeli siostra nie uzbierała 40 kwartałów, bo rozliczała się 10 lat, ale kwoty były mniejsze niż wymagane i tak dalej i nie ma 40 kwartałów, to również może liczyć na emeryturę na podstawie łączonych okresów pracy w Stanach i w Polsce. I to się nazywa totalized benefits, ale wtedy ta emerytura będzie jeszcze mniejsza. Ponadto trzeba wiedzieć, że administracja Social Security będzie odprowadzała zaliczki podatkowe w wysokości 25,5%, czyli w zasadzie 1/4. I w sumie po tym WEP-ie, po tym Windfall Elimination Provision, po tej redukcji podatkowej, to pozostanie siostrze niewiele. Naprawdę niewiele. I wniosek o świadczenie emerytalne można zgłosić w Biurze Świadczeń Federalnych przy amerykańskim konsulacie albo ambasadzie. Proszę wpisać w Google Biuro Świadczeń Federalnych kontakt, pojawią się kontaktowe informacje. I również, pani Tereso, odsyłam do audycji Polskiego Radia z dnia 16 czerwca tego roku. I proszę pójść do witryny Polskie Radio, tam kliknąć na dźwięki radia, kliknąć na poradnik sukces i w dniu 17 czerwca rozmawialiśmy bardzo dokładnie o tym, czy warto, czy też nie warto fikcyjnie deklarować jakieś przychody, żeby dostać jakąś emeryturę. I konkluzja nasza była taka, że nie opłaca się. A z jakiego względu, to proszę sobie posłuchać. Również kwestie te dokładnie omawiam w książce Emerytura Remigranta w Polsce, na którą można popatrzeć w mojej witrynie poradniksukces.com.
A do nas napisała pani Magda. Tutaj przeczytam pytanie. Jakie są konsekwencje dla mnie udzielenia mojego adresu domowego koleżance, która wyjechała już na stałe do Polski, a teraz przyjechała, aby odnowić sobie prawo jazdy? Jej informacje z banku też przychodzą na mój adres, bo podała go do korespondencji. Mieszkam w kondominium. Czy na przykład miałoby to wpływ na wysokość opłat do association lub podatków? Dziękuję za odpowiedź i życzę miłego dnia.
Koleżanka przyjechała na krótko, bo pani Magda pisze, aby odnowić sobie prawo jazdy. Okay. Również korespondencja koleżanki przychodzi na adres pani Magdy. Więc pani Magdo, faktem jest, że kondominia w swoich regulaminach nakładają limitacje na podnajmowanie lokali, na kohabitację, czyli wspólne mieszkanie osób, które nie są małżeństwem, oraz na jakieś długotrwałe wizyty gości. I ten regulamin warto przeczytać. Pani go może mieć w domu, albo pójdzie pani do biura i weźmie kopię. Ale nikt nie powinien się wtrącać z powodu czasowych wizyt gości. Każdy z nas może mieć gościa na kilka dni, prawda, nawet tydzień. Natomiast użyczenie adresu do korespondencji to jest coś zupełnie innego i banalnego i w tym nie widzę najmniejszych przeszkód. Chociaż nawiasem mówiąc, koleżanka w banku powinna ustawić sobie korespondencję elektroniczną, żeby listy nie przychodziły do pani, bo nie ma potrzeby. Te listy, cała korespondencja może przychodzić do koleżanki w formie e-maili.
A my przechodzimy do pytania, krótkiego pytania od pani Marii. Jestem w związku, w drugim związku małżeńskim. Pierwszy trwał 15 lat. Czy mogę brać rentę z tytułu pierwszego małżeństwa? Byłaby ona wyższa od renty po moim obecnym mężu.
Zaraz, zaraz, nie zupełnie rozumiem. Czy pani jest teraz w związku,
tak,
w drugim związku,
tak,
małżeńskim?
Mhm.
Ona pisze renta po mężu. To tak jakby sugeruje rentę wdowią. Okej, okay, może to jest tylko kwestia wyrażenia. Pani Mario, jeżeli pani wyszła za mąż po raz drugi, to od momentu zawarcia drugiego związku pani straciła uprawnienie do renty małżeńskiej z tytułu pierwszego małżeństwa. Pani może odzyskać to uprawnienie do renty z tytułu małżeństwa numer jeden, gdyby rozwiązała pani małżeństwo numer dwa. Czyli na przykład, gdyby pani drugi małżonek umarł, albo gdybyście się rozwiedli, wtedy pani nabywa prawo do renty z tytułu małżeństwa numer jeden.
Kolejne pytanie nadesłał do nas pan Robert. Serdecznie pozdrawiam całą załogę Radia 1030 i panią Elżbietę. Mam pytanie. W maju ukończyłem 62 rok życia i mam zamiar pracować do 67, jak nic nie zmienią. Okazuje się, że teraz z powodów rodzinnych, opieka nad mamą, muszę wrócić do Polski. Myślę, że tylko czasowo. Gdybym przeszedł teraz na wcześniejszą emeryturę, a powiedzmy po roku wrócił i zaczął znowu pracować, to czy dla Social Security Administration jest to ok, czy ta wcześniejsza emerytura jest nieodwracalna? Dziękuję uprzejmie i pozdrawiam serdecznie.
Tak, to nie ma prostej odpowiedzi, bo wcześniejsza emerytura jest nieodwracalna, ale powrót do pracy by panu tę emeryturę zaczął powiększać, ale to jest wiele, wiele komplikacji. Ta emerytura wzięta jak najwcześniej, czyli to jest o 5 lat wcześniej, prawda, bo pełny wiek jest 67, a pan ma zaledwie 62. To jest 5 lat wcześniej i ta emerytura najwcześniejsza będzie zredukowana o 30 kilka procent. Gdyby pan wrócił do Stanów i zaczął pracować, to też są tutaj schody, dlatego że pan będzie miał limit zarobków. Ten limit obecnie wynosi trochę ponad 22 tysiące dolarów i na każde 2 dolary zarobione ponad ten limit będzie panu odbierany dolar aż do osiągnięcia pełnego wieku emerytalnego, czyli następne 5 lat pan ma limit zarobków. Ponadto emerytura będzie panu zjadana przez podatki dochodowe, bo będzie pan miał wynagrodzenie z pracy, będzie miał pan miał tą emeryturę. Ale, panie Robercie, gdyby wrócił pan do Stanów przed upływem roku, to ma pan prawo zrezygnować z tej emerytury. Czyli pan oddaje wszystkie pieniądze, które pan dostał do tej pory, wypisuje pan czek, Social Security odbiera to pytanie i wycofuje pana wniosek. Tak jakby pan nigdy tej emerytury nie wziął. To jest jedno rozwiązanie, a drugie to jest zawieszenie emerytury, to jest, się nazywa suspension of retirement benefits. Zawiesza pan swoją emeryturę, wraca do pracy, wznowi pan wypłatę tę emerytury. Później, jak ona będzie trochę większa, bo będzie pan miał parę lat jeszcze składek dopłaconych do pana historii zarobkowej. Także są różne opcje. Niech pan sięgnie po książkę Ubezpieczenie Społeczne Social Security. Ja dokładnie te opcje tam opisuję.
A my przechodzimy do pytania od pana Edwarda. Ze swoją partnerką żyliśmy bez ślubu przez kilkanaście lat. Do zawarcia związku małżeńskiego przekonała nas jedna z pani książek – Życie bez ślubu. Mam pytanie. Po ślubie, jak szybko małżonkowie stają się uprawnieni do renty małżeńskiej, zakładając, że osiągnęli wiek emerytalny?
Panie Edwardzie, po roku. Po roku. Czyli powiedzmy 9 miesięcy – po ślubie można już złożyć wniosek, to jest na 3 miesiące wcześniej. Social Security to lubi, jak ktoś działa z wyprzedzeniem. Tak nawiasem mówiąc, to bardzo dobrze, że się pobraliście, dlatego że życiowi partnerzy nie mają żadnego prawa do renty małżeńskiej czy wdowi. Tylko małżonkowie. Również małżeństwo ułatwia majątkową sukcesję. I tu odsyłam do tej książki, o której pan wspomina, Życie bez ślubu, ale również do książki Planowanie spadkowe. Jak uporządkować swoje sprawy w Stanach i w Polsce. Poradnik sukces.com, tam te książki znajdziecie.
A my już będziemy powoli kończyć, ale myślę, że jeszcze jedno, być może dwa pytania zdążymy zadać, więc przechodzimy do pytania od pana Staszka. Polacy, obywatele amerykańscy wracają do Polski na emeryturę. Tu w Stanach zwolnieni są od podatków, a w Polsce potrącane mają 12%. Czy od amerykańskiej emerytury Social Security banki mają prawo w Polsce odprowadzać podatek, jeżeli nie pobierają go w USA? A przecież nie pobierają.
No, mało tego, że 12%, w Polsce jest kwota wolna 2,5 tysiąca złotych na miesiąc, ale od pełnej kwoty potrącane jest 9% najpierw na ubezpieczenie zdrowotne i potem jest kwota wolna odejmowana, od tego co zostanie jest 12% podatku. No takie są przepisy. Teraz co do tego, że skoro w Stanach nie ma podatku, to dlaczego w Polsce? No jest. Jest podatek od Social Security. Emerytura Social Security nie jest zwolniona od podatku w Stanach. Do 85% emerytury może być obłożone podatkiem dochodowym, a to, że niektórzy emeryci nie płacą żadnych podatków, to jest spowodowane faktem, że do pewnej kwoty emerytura Social Security, renty Social Security nie wchodzą do dochodu podlegającego opodatkowaniu, a poza tym jest duża kwota wolna. Czyli krótko mówiąc, emerytura podlega, Social Security podlega podatkom, tylko jest traktowana ulgowo i wielu emerytów płaci zero podatków.
No to jeszcze chyba ostatnie pytanie. Pani Ewa do nas napisała. Mam 6 kont IRA w różnych instytucjach. To się staje męczące. Chciałam zlikwidować jedno konto, ale pani w banku powiedziała, że zapłacę od niego podatek. Czy mogę skonsolidować te konta bez płacenia podatków?
Pani Ewo, 6 kont IRA, 6 drobnych kont IRA. To jest duże nieporozumienie. Gdy co roku wpłacamy na konto IRA, to powinniśmy dokładać do konta już istniejącego, a nie otwierać następne. Dlaczego? No bo to jest ból głowy, tak jak sama pani mówi, i również niepotrzebne opłaty, bo od każdego konta tam coś płacimy, prawda? Jakiś custodial fees to się nazywa. Więc powinna pani jak najbardziej skonsolidować te swoje konta. Tylko nie wypłacać pieniądze z nich, lecz zrobić transfer, IRA transfer. Czyli idzie pani do finansowej instytucji, gdzie pani chce mieć to jedno skonsolidowane konto, IRA, czy to bank, czy to dom maklerski, czy to fundusz powierniczy. Mówi pani, o co chodzi, że ja chcę skonsolidować konta emerytalne u was. Wtedy dostanie pani odpowiednie formularze. Pani na tych formularzach wpisuje, w jakich instytucjach pani ma konto, jaki jest numer konta, tam imię, adres i tak dalej. I banki załatwiają, finansowe instytucje załatwiają tę sprawę między sobą. I w ten oto sposób będzie pani miała nie 6 kont, tylko jednoznaczne konto IRA, będzie święty spokój. A jeszcze dlatego, może to jest ważne, bo gdy osiągnie pani wiek 73 lat, to będzie pani miała przymus, obowiązek regularnych wypłat. I teraz te regularne wypłaty z 6 kont to jest znowu ból głowy. Dlatego chociażby warto skomasować konta emerytalne, wszystkie konta regularne IRA na jednym koncie, Roth IRA też nie 3, nie 4 rozsiane gdzieś, tylko jedno Roth IRA i mieć po prostu święty spokój.
A u nas w programie to już wszystko. Zachęcamy naszych słuchaczy do odwiedzania strony poradniksukces.com. Tam znajdziecie państwo właśnie wspomniane publikacje, informacje, książki pani Elżbiety i zapraszamy na naszą stronę polskieradio.com. Tam już po dźwięki radia, po powtórki naszych programów i oczywiście po kontakt. Po kontakt, ja widziałem w międzyczasie, tutaj niedawno przyszły do nas pytania, ale jeszcze nie mieliśmy okazji ich przeczytać, więc te pytania oczywiście jak zawsze co tydzień zostaną nadesłane do pani Elżbiety i przy okazji najbliższego programu będziemy mogli o tych zagadnieniach pomówić. Możecie wysłać również do nas SMS-y, możecie do nas zadzwonić, jeżeli macie jakieś pytanie do pani Eli. Zawsze tutaj chętnie wam pomożemy, a mi pozostaje już tylko pani Elu jak zawsze podziękować za nasze spotkanie i życzyć pani miłego tygodnia. Słyszymy się za tydzień.
Do usłyszenia za tydzień, panie redaktorze.
Poradnik Sukces z Elżbietą Baumgartner. W każdy poniedziałek po pierwszej po południu na antenie Polskiego Radia 1030 ekspertka do spraw domowych finansów Elżbieta Baumgartner odpowiada na pytania naszych słuchaczy. Chcesz zadać pytanie? Wyślij wiadomość na adres e-mailowy mail@polskieradio.com. Publikacje Elżbiety Baumgartner dostępne są na stronie www.poradniksukces.com. Poradnik Sukces.